Cywilizacja tekstu, jak judaizm przetrwał katastrofy. Judaizm w swojej wielotysięcznej historii wypracował unikalną strategię przetrwania, przekształcając traumę politycznego rozproszenia w trwałą cywilizację tekstu. Zamiast budować tożsamość na suwerenności terytorialnej, wspólnota żydowska ustanowiła suwerenność normatywną, w której księga stała się główną instytucją kształtującą życie społeczne. Istnieją tradycje, które budują swoją tożsamość poprzez powolne gromadzenie instytucji oraz takie, które trwają dzięki uporczywej akumulacji pamięci. Judaizm wymyka się tej prostej dychotomii. Mamy tu do czynienia z cywilizacją, która posiadła rzadką umiejętność przekuwania politycznych katastrof trwałą przewagę normatywną. Suwerenność terytorialna nie jest jedyną postacią przetrwania, bowiem istnieje jeszcze suwerenność normatywna, która w tym przypadku okazała się znacznie trwalsza od kamiennych murów. Każdy, kto pragnie pojąć źródła żydowskiej mistyki czy skomplikowaną architekturę Talmudu, nie powinien szukać odpowiedzi w metafizycznej mgle. Należy postawić pytanie surowsze, dotykające samej istoty przetrwania wspólnoty w nieprzyjaznym świecie. Jakim sposobem grupa ludzi potrafi przekształcić własne objawienie w trwały porządek interpretacyjny, nie tracąc przy tym etycznego żaru? Warto przywołać intuicję Hugona Gressmanna, który zaproponował analizę niemal chirurgiczną. Według niego religia traci siły wtedy, gdy zaczyna wyobrażać sobie własną niehistoryczność. Wiara Izraela jawi się jako organizm żywy, który asymiluje obce wpływy i mutuje, zachowując ciągłość właśnie dzięki temu, że w pełni podlega prawom czasu. Widzimy więc system, który nie jest monolitycznym blokiem dogmatów, lecz dynamicznym procesem dostosowywania się do nowych języków i instytucji. Bez traumy wygnania, bez wpływów okresu perskiego czy helenizacji diaspory, nie sposób zrozumieć fenomenu, który nazwiemy judaizmem w jego sensie klasycznym. To właśnie w tych granicznych momentach wykuwała się rabiniczna praca nad prawem, stanowiąca fundament cywilizacji tekstualnej. Bóg Izraela ujawnia się nie obok procesów historycznych, lecz bezpośrednio przez nie, czyniąc z czasu pole rozpoznawania swojej woli. Religia, która nie umie czytać własnej historii, zaczyna czcić własne złudzenia. Epoka po wygnaniu babilońskim jawi się nie jako skromny epizod administracyjny, lecz jako fundamentalny moment konstytucyjny dla całej cywilizacji żydowskiej. Powrót judzkich elit do ojczyzny przyniósł bolesne zderzenie z prowincjonalną nędzą. W takich warunkach prorocki patos musiał nieuchronnie skapitulować przed żelazem rzeczywistości, wymuszając poszukiwanie nowych form przetrwania. Ezdrasz nie pojawia się jako romantyczny wizjoner, lecz jako chłodny architekt instytucjonalnego ratunku. Znaczenie jego reformy dla przebudowy wspólnoty wokół Tory pozostaje niepodważalne. Dokonuje się wtedy jedna z najbardziej fascynujących przemian w historii religii, polegająca na przesunięciu autorytetu z charyzmatu ku egzegezie. Prorok przemawiający w imieniu Boga ustępuje miejsca soferowi, czyli uczonemu w piśmie, który zarządza pamięcią poprzez rygorystyczną pracę nad tekstem. Ezdrasz nie buduje nowej tożsamości na spektakularnym cudzie, lecz na nowym reżimie interpretacyjnym, który staje się konstytucją codziennego życia. Trafnie ujął to Ismar Elbogen, sugerując, że zamiana złota proroctwa w drobną monetę codziennej etyki nie była degradacją, lecz konieczną operacją ekonomiczną. Tora staje się w tym ujęciu nie tylko tekstem świętym, lecz ruchomą infrastrukturą ładu. Ta wielowarstwowość stanowi o niezwykłej sile judaizmu, który po wygnaniu uczy się trwać niezależnie od posiadania własnego terytorium. Spór o małżeństwa mieszane, tak silnie akcentowany przez Ezdrasza, należy czytać jako brutalny, lecz racjonalny mechanizm redukcji niepewności systemowej. Chodziło o ochronę rdzenia konstytucyjnego w sytuacji wysokiego ryzyka asymilacyjnego. Nie trzeba tego rygoryzmu lubić, by zrozumieć, że był on formą egzystencjalnej samoobrony w świecie pozbawionym litości. Wspólnota nie zatrzymuje się na samym kulcie ofiarnym, lecz rozwija formę, w której tekst i jego wspólnotowa recepcja budują nowy model życia. Czytanie Tory oraz jej przekład na język zrozumiały dla ludu sprawiają, że centrum ciężkości przesuwa się z sanktuarium ku nauce i modlitwie. Powstaje cywilizacja tekstualna, w której księga staje się główną instytucją wytwarzającą role społeczne oraz trwałe hierarchie wartości. To właśnie w tym momencie narodził się system, który potrafił przetrwać każdą katastrofę dzięki akumulacji pamięci i rygorowi interpretacji. W epoce helenistycznej i rzymskiej judaizm przestał być jednolitą bryłą, stając się polem współobecności dwóch odmiennych logik przetrwania. Jedna z tych logik szeroko otwierała bramy, druga natomiast z ogromną determinacją uszczelniała granice. Judaizm aleksandryjski był projektem wielkiej translacji. Septuaginta uczyniła z Biblii tekst dostępny dla świata greckiego, wyprowadzając objawienie z zamkniętego kręgu etnicznego ku przestrzeni uniwersalnej recepcji. Filon z Aleksandrii, najważniejszy myśliciel tego nurtu, próbował pogodzić biblijne objawienie z grecką filozofią. Jego koncepcja logosu nie była prostym importem pojęciowym, lecz narzędziem ochrony monoteizmu. Palestyna wybrała jednak zupełnie inną strategię przetrwania. Nie budowała swojej przewagi poprzez uniwersalizację języka, lecz poprzez maksymalne zagęszczenie normy, która stała się tam totalną formą życia, przenikającą każdy gest i każdą myśl. Rabini z niezwykłą precyzją przekształcali codzienność w pole religijnego obowiązku. Model palestyński nie był wyrazem prymitywnej ksenofobii, lecz przemyślanym programem egzystencjalnym. To właśnie granica jest warunkiem dalszego istnienia sensu. Zwycięstwo modelu palestyńskiego okazało się historycznie decydujące, gdyż to właśnie on przeprowadził judaizm przez stulecia egzystencji bez własnego państwa. Stąd prowadzi prosta droga ku Talmudowi. Talmud nie wyrasta z naiwnego umiłowania książki jako fizycznego przedmiotu, lecz z cywilizacji oralnej, która przez stulecia świadomie opóźniała pełny zapis własnej tradycji. Idea jednej, ostatecznej księgi niosła ze sobą ogromny ciężar teologiczny. Z tego powodu tradycja ustna stanowiła formę surowej dyscypliny wobec nadprodukcji autorytetu. Powstanie Talmudu należy ujmować jako proces długotrwałej sedymentacji, a nie jako jednorazowy akt redakcyjny. Talmud nie przypomina dzieła skomponowanego według estetyki nowoczesnego autora, lecz raczej miasto budowane przez stulecia bez wyburzania wcześniejszych ulic i fundamentów. Kto oczekuje od Talmudu linearności podręcznika, ten żąda od lasu, by zachowywał się jak park, zapominając o jego organicznej naturze. Talmud bywa dygresyjny i pozornie chaotyczny, lecz ten nieład stanowi wierny zapis żywego procesu myślowego. Decyzja o uczynieniu sporu fundamentem tekstu była ruchem genialnym. Każde zdanie przechodzi przez ogień kontrargumentu, co sprawia, że tekst nie ukrywa wewnętrznych napięć, lecz je starannie archiwizuje. W tym monumentalnym dziele judaizm uczy się żyć bez łatwego finału. Po czasach Talmudu pojawia się postać Maimonidesa. On nie spada z nieba jako izolowany geniusz, lecz jest kulminacją długiego procesu dojrzewania rozumu. Maimonides ustanowił normę intelektualnej powagi, której nie dało się już później zignorować. Filozofia nie jest dla niego zewnętrznym dodatkiem do wiary, lecz narzędziem jej wewnętrznej intensyfikacji. Maimonides stanowczo odmawia redukcji Boga do mechanicznego automatu, broniąc koncepcji stworzenia jako aktu wolnej woli najwyższego bytu. Jego teologia negatywna służy zachowaniu absolutnej nieporównywalności Boga. Gdy Maimonides mówi o atrybutach działania, nie odbiera on religii jej ciepła, lecz precyzyjnie odróżnia niepoznawalną istotę Boga od skutków jego rządów nad światem. Podobnie mistyka żydowska nie jest klasyczną religią misteryjną, która obiecuje sakramentalny skrót do tajemnicy. Jej osobliwość polega na tym, że zachowuje aktywność ludzkiego podmiotu i rozszerza zakres jego odpowiedzialności aż po najdalsze krańce kosmosu. Człowiek zaczyna rozumieć, że każdy jego czyn posiada amplitudę znacznie większą niż tylko bezpośredni skutek społeczny. W tym systemie kawwana, czyli skupiona intencja, staje się energią konstytutywną modlitwy. Tam, gdzie studiuje się Torę, tam natychmiast pojawia się boska obecność, uświęcając czas zamiast konkretnej przestrzeni. Historia judaizmu jest wielką lekcją o tym, że prawdziwa trwałość nie wywodzi się z twardości kamiennych murów, lecz z elastyczności myśli i wierności interpretacji. Czy w świecie wiecznej zmienności potrafimy jeszcze dostrzec w normie nie ograniczenie, lecz fundament wolności? Być może przetrwanie nie polega na byciu twierdzą, lecz na byciu nieustannie otwieraną księgą, w której każde pokolenie dopisuje własny komentarz.